Natomiast, tak będę próbować głośniej. Natomiast, chciałem Państwa po pierwsze bardzo serdecznie przywitać i podziękować za zaproszenie do tego, żeby móc dzisiaj z Państwem być. No i rzeczywiście tutaj moi drodzy bracia i siostry ze wspólnoty zadali mi pytanie i temat taki kłopotliwy, jak Państwo sobie zdajecie sprawę świetnie, bo mówienie o władzy dzisiaj to w ogóle nie wiadomo co powiedzieć, dlatego że jak zaczniemy myśleć o Polsce, to teraz widzimy, jakie jest napięcie emocjonalne się pojawia, prawda? Rodziny się kłócą, w ogóle jest nieprzyjemne. To znaczy jakby samo podjęcie tematu władzy od razu generuje jakieś napięcie takie no, doświadczalne, myślę też dla Państwa. Na pewno ja się z tym spotkałem wielokrotnie. Ale problem jest szerszy tak naprawdę. To znaczy w ogóle jest problem z władzą, dlatego że można powiedzieć, że w ogóle żyjemy w takim czasie kryzysu władzy. To znaczy to, że powiedzmy jakaś kontestacja władzy u nas też następuje w kraju, to nie jest jakoś szczególnie dziwne w tym sensie, że w ogóle władza jako taka przeżywa kryzys i to tak na poziomie jakby tego doświadczenia, które mamy, jak i uzasadnienia władzy. To znaczy zobaczcie Państwo, że nie tylko władza polityczna przeżywa kryzys, ale też władza rodzicielska na przykład. Tak? To znaczy nie wiem, władza nauczycielska, władza lekarzy, tak? To zwłaszcza w tym dobie COVID-u świetnie wiemy, że powiedzmy autorytet też jest jakby podważany również tego, co jest mówione w zakresie medycznym. Tak? I teraz jak patrzę na rodziny, to mam taką wizję rodzica jako kolegi, tak? Który no może jest nieco starszy, ale tylko nieco, bo generalnie wszyscy mają być młodzi cały czas, tak? Więc jakby nie może być za bardzo starszy, nawet starszym bratem od swojego dziecka. I teraz jakby ta nieufność wobec władzy jest w ogóle w nas dość głęboka. Czasami się może Państwo spotkali z takim określeniem, że się mówi o tym, że żyjemy w czasie bez autorytetów, tak? W takim czasie, w którym brakuje autorytetów, nie ma autorytetów. Znaczy pytanie tylko jest takie, czy to znaczy, że brakuje nam ludzi mądrych i prawych? No wydaje się, że ich nie brakuje, tak? Natomiast jest tak, że generalnie nie ma w nas woli czy zdolności uznania autorytetu. I teraz chcę jakby od tego zacząć. To nie jest kartka, że jeszcze 5 minut zostało, na szczęście, bo już się przeraziłem, ale dobrze, będę trzymał mikrofon przy ustach. Natomiast ma to potężne konsekwencje, drodzy Państwo, dla możliwości sprawowania władzy. Dlatego, że gdybyśmy tak teoretycznie spojrzeli na władzę, to ona, można powiedzieć, ma dwa filary zawsze. Jednym jest siła, tak? Ale drugim jest autorytet. I nie da się władzy na dłuższą metę oprzeć tylko na filarze siły. Tak? A zatem to, czy my uznamy roszczenia czyjeś do władzy w różnych relacjach. Państwo widzicie, kiedy mam tu mówić o władzy, to zostałem poproszony o to, żeby jakby nie mówić tylko o polityce. No, jakby to ta władza, jakakolwiek ona ma być, musi być związana z tym, że ktoś ją uzna. Tak? Znaczy bez tego uznania każdy adept nauki o prawodawstwie powie Państwu, że bez społecznego uznania nie będzie żadnej normy. Tak? Chociażby przy mnie nie wiadomo, jakie zapisali w kodeksach. I teraz jak patrzymy na ten kryzys władzy, to a on nas prowadzi do drugiego pytania, to znaczy z czego on się bierze? To znaczy jakby dlaczego ciężko nam jakby uzasadnić sens władzy jako takiej? I tutaj oczywiście no, możemy zobaczyć coś takiego, że jest jakiś trud taki dzisiaj w takim prostym uzasadnieniu władzy, jak to niegdyś bywało, nawet jeżeli nasza wizja tego, co było niegdyś, jest nieco uproszczona. No ale powiedzmy, no, kiedy patrzymy w historię, czy nawet niektóre społeczeństwa, na przykład japońskie, to ciągle jest tak, że wiek i doświadczenie stanowią argument za tym, żeby ktoś sprawował władzę. Tak? I teraz w czasie zmian społecznych, których doświadczamy i kulturowych dzisiaj, wydaje się, że jest na odwrót. To znaczy, że im ktoś młodszy, tym jest bardziej kompetentny. Tak? Znaczy, w takim publicznym odbiorze to się trochę bierze z technologicznych możliwości, tak? Ale też w ogóle z całej kultury, która zogniskowana jest na młodości. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, parę lat temu było takie wielkie halo, w iluś mediach o tym mówiono, że była 80-kilkoletnia kobieta, która była DJ-em. Nie? I to było takie super, bo ona właśnie 80 parę lat jest DJ-em. Właśnie to o to chodzi. Tak? I teraz, znaczy nie żebym miał coś przeciwko temu, tylko chodzi mi o jakby to, co jest stawiane jako wzorzec. Tak? I tutaj, więc jakby to jest jedno pytanie. Drugie jest takie, powiedzmy takim drugim argumentem uzasadniającym władzę była wiedza, tak, przez lata. No i teraz możemy powiedzieć, że powiedzmy od roku 68 eksperci w ogóle popadli w niełaskę. Jakoś obawiamy się ekspertów. A zwłaszcza powiedzmy w takiej sytuacji, jak dzisiaj jesteśmy, kiedy ci eksperci sami sobie przeczą, bo każdy ekspert ma inną teorię na podstawie innych danych. No też jakby ta wiedza, jakby to oparcie w ekspertach przestaje być pewne. I takie przykłady można byłoby mnożyć, a gdzieś na końcu tego wszystkiego jest taki problem, który mamy w ogóle w demokracji liberalnej. To znaczy, że jeżeli pojmujemy siebie jako wolne i autonomiczne, czyli samodecydujące o sobie jednostki, no to pytanie, w imię czego mamy prawo coś komuś nakazywać, jest naprawdę palące. Tak? To znaczy jakby niby dlaczego. I to ostatnie pytanie o to właśnie. No właśnie, w imię czego mamy coś sobie, coś nakazywać, bądź coś przyjmować, odsyła nas do głębokich kryzysów, głębokiego kryzysu, źródeł tego kryzysu władzy. Dlaczego? Bo na końcu, drodzy Państwo, jest to właśnie pytanie antropologiczne, czy jakby kim my właściwie jesteśmy jako ludzie i czy ta władza to jest coś takiego, co jest trochę przypadkowo, ona gdzieś tam istnieje, jesteśmy w takich relacjach, tak się umówiliśmy, nie wiadomo dlaczego tak jesteśmy, tak się zdarzyło, tak? Czy też jest tak, że ta władza, którą dzierżymy, bo nie są Państwo świadomi, każdy z Państwa dzierży gdzieś władzę, tak? Także to od razu uprzedzam, że ja nie mówię o nich w tej konferencji, tak? Ta konferencja jest o nas. Nawet jeżeli przykłady są, powiedzmy, publiczne. Każdy z nas ma jakiś udział we sprawowaniu władzy. Albo w domu, albo w firmie, albo w zespole, albo w tym, że otwiera drzwi, tak, komuś i właśnie ma tą władzę, że może otworzyć, a może wyjść na chwilę na 15 minut i go nie ma, inny może wejść, czeka, pada deszcz. Tak, no, różne są sytuacje, gdzie możemy sprawować władzę. Tak? I teraz to, co jest ciekawe, to, że ten kryzys jakby człowieczeństwa, czyli jakby rozumienia, kim my jesteśmy, można powiedzieć, jest potęgujący się przynajmniej od XX wieku początku. Ja byłem ubawiony setnie, jak przeczytałem Maxa Schellera uwagę, z początku XX wieku, kiedy to jest taki filozof, etyk, jeden z czołowych przedstawicieli takiej szkoły fenomenologicznej, który zanotował coś takiego, że człowiek, to początek XX wieku, człowiek nigdy nie był dla siebie tak problematyczny jak obecnie. Pomyślę sobie, a to żartowność. 100 lat temu to mówił, tak? Ciekawe, co by powiedział dzisiaj, kiedy nawet kwestia płci staje się problematyczna, tak? Jak patrzymy na publiczny dyskurs. A zatem rzecz jest w tym, że jeżeli nie wiemy, kim jest człowiek, to również nie wiemy, skąd się bierze władza i dlaczego na właściwie mamy się jej słuchać. Tak? Na marginesie zwracam Państwu uwagę, że w ostatnich latach mamy, właściwie dziesięcioleciach, mamy wyjątkowo wzmożoną popularność słowa tożsamość. Tak? Tożsamość. To jest takie słowo klucz. I co jest ciekawe, że w dawniejszej tradycji filozoficznej tożsamość była pojęciem, które nie było w ogóle pojęciem problematycznym, po prostu logicznym, metafizycznym. Każda rzecz jest tym, czym jest. To znaczy w całej tradycji arystotelesowskiej powstawanie i przemijanie rzeczy naturalnych uchodziło za coś innego niż ich przemiana. To znaczy rzeczy pozostają tym, czym są, dopóki w ogóle są. Natomiast tym, co się zmienia, są własności tych rzeczy. A zatem i nie wszystkie własności rzeczy można połączyć z rodzajem substancji, tak? Czyli jeśli jakaś rzecz zostanie zmuszona do przyjęcia takich własności, które nie da się połączyć z jej rodzajem, to wtedy po prostu jest zniszczona. A zatem jakby nie można było tracić swojej tożsamości, nie tracąc własnego bycia. Znaczy bycie i tożsamość było jakby spójne ze sobą. I teraz zobaczcie Państwo, że ten problem teoretyczny tożsamości nie pojawia się jako problem tak długo, jak długo istnieje pewna wizja tego, czym jest doskonałość człowieka. Tak? Nie wiem, czy Państwo dzisiaj słyszeli czytania mszalne, ale dzisiaj jest na przykład o tym, że Święty Paweł mówi o tym, że zadaniem wdów jest to i tamto. Tak? To jest jasne. Nie chodzi o to, że wszystkie wdowy tak robią. Tak? Ale jak sobie pytamy, o co chodzi w życiu wdowy, patrzymy na Świętego Pawła, no i o to chodzi. Jakby, rozumiecie Państwo, jakby to, o co chodzi w życiu, nie jest problematyczne. Tak? I teraz, jeżeli gubimy, czyli może znaczy, jeżeli wiemy, jaki jest prawdziwy cel życia ludzkiego, jeżeli wiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, to jakby pojęcie tożsamości jakby nie jest żadnym tematem, tak? Dlatego, że właśnie istnieje punkt odniesienia, jakby kryterium oceny naszych działań, którym jest prawda. Jak długo uznajemy, że jest jakaś prawda, którą możemy poznać, tak długo jakby wiemy, kim jesteśmy i kwestia tożsamości nie jest problematyczna. I teraz zobaczcie, że jako chrześcijanie jesteśmy przekonani nie tylko o tym, że prawda jest możliwym przedmiotem wiedzy, ale również jest źródłem wolności oraz, że jako prawda wcielona Jezus Chrystus jest obiektem naszej miłości. I teraz wiemy o tym również, jak podkreśla Sobór Watykański II, że w Chrystusie objawione nam zostało nasze powołanie i sens naszego życia. Zacytuję fragment Gaudium et Spes, takiej soborowej, jednego z czołowych czy kluczowych dokumentów soborowych o świecie współczesnym. Współczesnym, no, ówczesnym dzisiaj, żeby powiedzieć, ale współczesnym w latach 60. Sobor mówi w ten sposób. Tajemnica człowieka wyjaśnia się dopiero w tajemnicy słowa wcielonego. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu miłości Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie. Czyli jako chrześcijanie my nie mamy problemu z tożsamością. Czyli jakby wiemy, na czym polega sens naszego życia, a w konsekwencji społeczna nauka Kościoła jest jakby pewną, w sensie solidną i spójną propozycją podejścia do życia społecznego i politycznego, bo opiera się na solidnej antropologii. Jakby wiemy, o co chodzi w naszym życiu. Tak? I teraz jakby warto to podkreślić, bo Kościół jest jedną z nielicznych instytucji dzisiaj, która mówi jakby jasno o fundamentach władzy właśnie i o tym, jak ją sprawować. Z jednej strony czasami jest to niepopularne, bo to jest jakby wbrew temu, co powiedzmy możemy usłyszeć w takim mainstreamie myślenia liberalnego. A z drugiej strony też musimy to przyznać z pokorą, no zwłaszcza wobec nadużyć władzy, nadużyć seksualnych, no ta nauka może mieć taki dla niektórych posmak hipokryzji. Tak? Znaczy jakby, że tutaj coś się mówi, a czymś innym się żyje. Tak? I teraz jakby chciałbym to bardzo zwrócić uwagę, że ten problem, który trzeba brać na serio, on istnieje, tak? Jakiegoś rozejścia się w pewnych przypadku niektórych ludzi, nauczania i życia, nie jest nowy. To znaczy, powiedzmy, słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza przypominają nam, że to jakby to w ogóle jest problem. To znaczy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi: na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w prawie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków nie naśladujcie. Tak? Mówią bowiem, ale sami nie czynią. I teraz jakby to jest strasznie ważne i o tym pisał Benedykt XVI w takim liście, który został wydany po tych wszystkich jakby wyciągnięciu na wierzch tych różnych no, dramatycznych wiadomości o tym, co się działo w różnych miejscach w Kościele. Mówi w ten sposób. Bardzo ważne jest przeciwstawienie się kłamstwom i półprawdom diabła poprzez pełną prawdę. Tak, w Kościele jest grzech i zło, ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, Bóg kochający. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków, martyres, tak? Czyli świadek to jest właśnie męczennik, można powiedzieć, tak? Świadków na świecie. Musimy być tylko czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. Powiem więcej. Znaczy, też za papieżem Benedyktem, to mówi potem później. Mamy się też nimi stać. To znaczy, mamy być świadkami, którzy swoim życiem i cierpieniem stają w obronie Boga. I elementem tego naszego świadectwa jest też katolicka nauka społeczna. Znaczy, Jan Paweł II mówił o tym, że to jest też narzędzie ewangelizacji, czyli również to, w jaki sposób podchodzimy do władzy, tak? W jaki sposób ją sprawujemy, jaki jest nasz stosunek do nich, może być świadectwem, tak? Które gdzieś prowadzi do odkrycia prawdy o Bogu i prawdy o rzeczywistości. To był dopiero wstęp, bardzo przepraszam. Teraz przechodzę do właściwego tematu, czyli kwestii władzy. Jakby chrześcijanin, jak Państwo wiecie wszyscy, no, nasza wiara jest wiarą rozumną. Tak? Jak zawsze z okazji Bożego Narodzenia, Po pierwszym tygodniu czytamy słowa świętego Jana, na początku było słowo. Moglibyśmy przeczytać się, na początku był rozum. Tak, będę sobie pytanie, to jak tłumaczymy logos? Enarche, enchologos. Tak? Pytanie, jak to słowo tłumaczymy? Ale to pokazuje jakby szczególne znaczenie rozumności w naszej wierze. To jest jakby wiara, która poszukuje zrozumienia. Tak? I teraz, dlaczego to jest dla nas ważne? Dlatego, że nie jest czym dziwnym dla katolika, że zadaje sobie pytanie, właśnie dlaczego potrzebujemy władzy? Znaczy, to nie jest tak, że po prostu Pan Bóg mówi, macie słuchać władzy, tylko jakby jest pytanie, dlaczego jej potrzebujemy? I teraz zobaczcie, że jeżeli wszyscy ludzie są braćmi, gdyż są dziećmi bożymi, co na przykład podkreślał papież Franciszek niedawno w danej encyklice Fratelli Tutti, albo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszyscy chrześcijanie we właściwym sensie są braćmi w Chrystusie, co znowu podkreślał Benedykt XVI bardzo mocno w swoim nauczaniu, czy w tym sensie podkreślał, że chrześcijanie są braćmi we właściwym sensie, bo są synami w Synu, tak? To dlaczego właściwie jedni mają w ogóle sprawować władzę nad drugimi? Wreszcie, jeżeli mówimy o tym, że człowiek jest powołany do wolności, to w jakim celu potrzebujemy władzy? To są pytania, które jakby warto sobie postawić. Więcej, to pytanie możemy jeszcze podkręcić mocniej, bo jak spojrzymy do Biblii, to kwestia władzy nie jest jakimś takim, wiecie Państwo, przedmiotem szczególnej atencji czy życzliwości autorów natchnionych. Jak patrzymy na historie biblijne, no to tam właśnie władcę można głównie współczuć. Znaczy, co kolejnego mamy, łącznie z tymi takimi dobrymi władcami, jak Dawid, tak? To tam relacja z Panem Bogiem no, wisi na włosku, tak? A bardzo często niestety kończy się tragicznie dla władców, tak? A zatem jakby Biblia wydaje się potężnym ostrzeżeniem dla sprawujących władzę. Więcej, jak spojrzymy na to, skąd w ogóle się wzięła władza królewska w Izraelu, w Biblii, to zobaczymy, że no to jest co najmniej ambiwalentne doświadczenie Izraelitów. To znaczy, Izraelici byli rządzeni przez proroków, tak? Czyli no, tego, który przekazuje Izraelowi Słowo Boże. I w pewnym momencie, za czasów Samuela, przychodzą Izraelici do Samuela, czyli do proroka pańskiego i mówią w ten sposób. Oto ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby rządził nami tak, jak jest to u innych narodów. Słuchajcie, dwie obraźliwe wypowiedzi w jednym zdaniu. Pierwsze, ty się zestarzałeś, tak? Czyli co, już się nie nadajesz na proroka. Twoi synowie, no to jest argument z tego, że nie byłeś w stanie wychować własnych synów, no więc czego ty będziesz nas pouczał, tak? I jeszcze trzeci punkt, najbardziej obraźliwy, mówią, aby rządził nami tak, jak jest tu u innych narodów. Halo, halo, ziemia, naród wybrany, tak? Naród wybrany przez Boga mówi, że on to by chciał, żeby nim rządzić, jak było jest u innych narodów, tak? No musicie sobie wyobrazić, co Samuel zrobił natychmiast, jak to usłyszał to, co usłyszał, poszedł do Pana Boga i powiedział, no, Panie Boże, to po prostu jest skandal, co tutaj się dzieje, tak? I teraz jest ciekawa, słuchajcie, bo wiele razy w Piśmie Świętym mam takie sytuacje, że po takiej akcji, tak? Kiedy mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem zasad przez władców albo przez lud. No nie wiem, weźmy sobie Saula, tak? Który ma Amalekitom obłożyć klątwą całą wszystko, co zdobył, tak? Ale on nie obkłada klątwą, tylko co lepsze zabiera tam dla siebie i obkłada klątwą tylko to, co tam się do niczego nie nadawało. Tak? No i reakcja Pana Boga jest bardzo jednoznaczna, czyli Saul zostaje odtrącony. Tak? Oczywiście, jakbyśmy czytali ten tekst, chodzi o coś więcej, chodzi o pychę Saula, o jego tak naprawdę próbę rozgrywki Pana Boga i tak dalej, ale no, reakcja jest bardzo mocna. A tutaj, słuchajcie, dzieje się coś niezwykłego, ponieważ Pan Bóg mówi do Samuela tak, skracam, żeby to już nie cytować, mówi więcej tak, słuchaj, oni, to jest przeciwko mnie, nie przeciwko tobie, więc nie bierz tego osobiście, tak, mówi, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, powiedz im, co to znaczy, o co oni proszą. Czyli im wytłumacz, tak? Będą mieli podatki, ich synów zabiorą, dzieci i tak dalej. Pokaż wszystko, czym to się skończy i zobaczmy, co powiedzą, tak? Samuel to wszystko mówi, oni mówią, nie, my chcemy króla i tak dalej. Aby nas sądził i przewodził tak jak nasze wojny, tak jak inne narody. I teraz co mówi Pan Bóg po tym wytłumaczeniu przez Samuela i decyzji Izraelitów? Mówi, to ustanów im króla. Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla. Wiedzą, co robią, niech dostaną. Czyli to jest naprawdę niezwykłe. Znaczy, Pan Bóg niejako ugina się przed prośbą, która u źródeł ma jakąś niewierność. Tak? Tak się wydaje przynajmniej na pierwszy rzut oka. No, z drugiej strony jest Bogiem, no więc ciężko powiedzieć, żeby jego zamysł jakiś w tym nie był, tak? Skoro się na to zgadza. Okay? No bo to nie jest jako kara, tak? To, nie jest, znaczy, to jest jakby zgoda, tak? I teraz jakby wydaje mi się, że to doświadczenie jest jakby, może być pomocne w zrozumieniu tego, skąd się bierze potrzeba władzy oraz jak możemy ją postrzegać. To znaczy, zobaczcie, że z jednej strony możemy to doświadczenie następująco przeanalizować. Powiedzieć tak, Bóg dając ludziom królów, uświadamia im, że potrzebują władzy, bo już nie są w bezpośredniej relacji z Nim. Tak? Czyli przestali być sprawiedliwi, przestali słuchać Jego głosu i w związku z powyższym potrzebują władcy. Gdyby jakby byli wierni Bogu, nie potrzebowaliby władzy, bo Bóg by sam nad nim panował jak w czasach sędziów. Tak? James Madison, jeden z ojców Ameryki, Stanów Zjednoczonych, mawiał w ten sposób. Gdyby ludzie byli aniołami, żadne władze nie byłyby potrzebne. Gdyby aniołowie mieli rządzić ludźmi, nie byłaby potrzebna ani wewnętrzna, ani zewnętrzna kontrola nad władzą. Tak? Jako, że nie wiem, jakie jest Państwa doświadczenie, ale jak patrzę na siebie, to widzę, że do anioła mi daleko, czyli jakby jest w praktyce inaczej. To znaczy, że potrzebujemy władzy. Czyli znaczy, że w tym duchu możemy też odczytać uwagę świętego Pawła. Święty Paweł mówi w tym momencie, władza jest postrachem dla złego uczynku. Tak? Czyli władza jest jakby, ma nas chronić przed niesprawiedliwością, ale co więcej, ona sama może tej niesprawiedliwości ulegać, w związku z czym ona też wymaga kontroli. Tak? Co ciekawe, w Starym Testamencie widzimy, że nawet jak już Pan Bóg ustanowił króla Izraelitom, kontrola została. Znaczy prorocy nie znikli, ciągle stali obok i napominali monarchów. Tak? Jakby powstała jakby druga władza po władzy królewskiej. I teraz tak, czyli można by spojrzeć jakby na władzę jako na konsekwencję grzechu pierworodnego na końcu gdzieś tam. Tak? Znaczy tego, że jakby potrzebujemy jej, bo tacy jesteśmy, jakby jesteśmy doskonali. Ale to spojrzenie nie wyjaśnia do końca sensu władzy. I teraz nawet jak się spojrzy na tą historię Izraela, od której tutaj wyszedłem, to zobaczcie, że zgadzając się na króla dla Izraela, Pan Bóg wchodzi w kwestię władzy. To znaczy niejako ukazuje właściwy sens władzy królewskiej, od początku wiążąc władzę z samym sobą. To znaczy, aby mógł być król w Izraelu, musiał go prorok namaścić. Tak? I teraz posłuchajcie, co się dzieje, kiedy zostaje namaszczony Dawid. Samuel wziął róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Jaka jest konsekwencja? Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. A zatem namaszczenie na króla jakby coś zmienia wewnętrznie w człowieku. Tak? W tej tradycji miało zakorzenienie to, co znamy z naszej historii. To się namaszczenie monarchów. Tak? Czyli, że on jakby staje się w sposób szczególny złączony z Bogiem i w związku z misją, którą otrzymuje. Jaka jest ta misja? No właśnie w Biblii figurę sprawującego władzę stanowi pasterz pasący stado. Nieprzypadkowo pierwszym władcą, takim już jakby, który utrzymał więź z Bogiem, jest właśnie Dawid, który był pasterzem. A zatem ten, który dba o powierzone mu stado. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie to, co przed chwilą było tylko jakby obroną przed niesprawiedliwością, obraca się w program pozytywny. To znaczy mówimy, jakby władza jest po to, żeby troszczyła się o dobro swojego ludu. Tak? Pojawia się w tym momencie taka kategoria dobra wspólnego. Tak? Czyli jakby tych warunków, które pozwalają wszystkim osiągnąć doskonałość w tym społeczeństwie. A zatem ten obraz pasterza jest bardzo adekwatny, bo, no bo tak jak pasterz, jak dobry pasterz, to szuka owiec zagubionych, troszczy się o to, żeby żadna nie zginęła. Wskazuje drogę, idzie tą drogą razem z owcami i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że nie jest wykluczone, że część przedsiębiorstw funkcjonowałaby znacznie lepiej, gdyby ich menadżerowie również spojrzeli na perspektywę pasterza. To znaczy tego, który stara się zatraszczyć o tych, którzy sobie nie radzą i pomóc im pójść do przodu. Tak? Prawdopodobnie każdy z nas ma takie doświadczenie, że spotkał kogoś, dzięki komu mógł pójść do przodu, jakby w swoim rozwoju, tak? Właśnie dzięki temu, że ktoś mu coś podpowiedział, albo się o niego zatroszczył, albo wskazał mu jakiś kierunek. I teraz, więc można powiedzieć, że jakby Jezus stanowi archetyp dobrego pasterza, a na końcu jest zatem wzorem pełniącego władzę. No te słowa, ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca i życie moje oddaję za owce. Tak? Jakby to już jest jakby taki no, punkt docelowy tego, co w tym mogłoby chodzić. Czyli to, co powiedziałem do tej pory, można powiedzieć w ten sposób, że uzasadnieniem antropologicznym z jednej strony jest to, że jesteśmy niedoskonali, potrzebujemy władzy. Z drugiej strony jesteśmy jej poddani po to, żeby wzrastać. Czyli jakby dzięki władzy też możemy się w pełni rozwijać jako ludzie. Zwracam na to uwagę, bo to jest bardzo ważne z strony antropologicznej, bo wbrew temu, co twierdzi ideologia liberalna, nie jesteśmy po prostu jednostkami. Jesteśmy osobami, a zatem bytami, które potrzebują innych do rozwoju. Nasze relacje z innymi ludźmi nie polegają tylko na kontrakcie, który możemy podpisać i zerwać, tylko są jakby istotowe dla nas samych. Tak?